Przypomnę, że dziś rozmawiamy o codzienności, bo to zwykle te nasze wieczorne rozmowy skłaniają nas ku temu, aby przedstawić Państwu, zaprezentować organizację pożytku publicznego, tak troszkę z drugiej strony sceny, od kuchni, od strony właśnie sceny. Fundacja Alfa, 19 lat, jak wspomniała pani profesor Anna Prokopiak, nasz dzisiejszy gość, prezes fundacji, przypomnę.
Dobry wieczór jeszcze
i
raz.
I pani Ewelina Pożyc, która jest związana z fundacją i odbiera od państwa telefony najróżniejszej treści. Często, jak wspomniała pani profesor parę minut temu, są to niezmiernie istotne kontakty. Pani Ewelina potwierdziła, że często osoby dorosłe, także po to, by wiedzieć więcej o sobie, by właśnie zdecydowanie zmienić, czy jakby uporządkować swoją codzienność?
Myślę...
Często w rodzinie, w kontaktach międzyludzkich te osoby dorosłe wchodzą w związki, więc to jest istotne.
Ja też myślę, przyjąć taką prawdę o sobie, ponazywać, tak, że potrzebujemy tej prawdy o sobie. Po prostu tak mam, taka jestem, taki jestem. Potrzebuję porządku. Tak? Jeżeli spóźnię się 15 minut, to już cały dzień mam przegrany, bo to powoduje we mnie tyle stresu. Trzeba to zobaczyć i...
Wiedzieć
i w związku z tym tak prowadzić to swoje życie, żeby ono było jak najlepsze, bo to przecież o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby się zamęczać. Mamy teraz takie pojęcia w języku jak kamuflowanie, co oznacza, że robię wszystko, żeby nie było widać. Ale koszty tego są ogromne.
To jest oszukiwanie samego siebie.
Oszukiwanie, ale też, no właśnie, okazuje się, że kobiety w takich sytuacjach, tu myślę o dorosłych kobietach w spektrum, sięgają po leki, sięgają po używki, bo to trzymanie siebie ciągle w ryzach...
Nie dają rady.
No nie da się, tak? To po prostu się nie da. To są samookaleczenia. To jest różne formy agresji, samoagresji.
Tak,
tak. A przecież chodzi o to, żeby to uporządkować, nazwać i poradzić sobie z tym w taki sposób, używając takich strategii, które nie będą z taką niekorzyścią dla tej, tak, dla samej osoby. Więc nazwanie, zobaczenie, uporządkowanie, to jest chyba bardzo dobre słowo i takie nareszcie głębokie oddychanie, że jest okej, ze mną jest okej, ja po prostu potrzebuję tego, tak, albo tam jeszcze czegoś innego. Więc to jest szalenie ważne w fundacji. Myślę sobie, staramy się, na ile to jest możliwe, odpowiadać na bardzo różne potrzeby, bo to, do czego teraz się przygotowujemy, co jest znowu moją ogromną radością, to jest spektakl. Spektakl, który odbędzie się w Teatrze Starym.
W
pięknych przestrzeniach. Więc ten nasz spektakl nabiera nowych wartości dzięki również temu, gdzie się będzie odbywał. Tutaj bardzo jesteśmy wdzięczni Teatrowi Staremu za zaproszenie i tym wszystkim, którzy je do nas skierowali. Dzieje się to w kooperacji z PGE, bo jest to projekt finansowany właśnie częściowo przez PGE. Spektakl, w którym grają osoby w spektrum autyzmu, dorosłe, które są aktorami. Spektakl w oparciu o scenariusz przygotowany przez naszych terapeutów, ale na bazie sztuki Szekspira. Metodą Kelly Hunter. Kelly Hunter, aktorka angielska, która nas kiedyś odwiedziła, zaszczepiła w nas rytm serca. Bo jak się okazuje, to, co pisał Szekspir, zapisywał w rytmie serca. Szybki, wolny i tak dalej, ten rytm biegnie przez cały spektakl w śpiewie, w muzyce, w rytmie, który się dzieje, ale oprócz tego w treściach. Miałam przyjemność obejrzeć urywki tego spektaklu.
Bo próby trwają.
Niesamowite. Naprawdę myślę, że jest to coś, co zostaje głęboko w sercu, co dostarcza
poruszy wiele
wzruszeń. Poruszy wiele serc. Przygotowujemy się do tego. próby, ćwiczenia.
Na kiedy szykujecie premierę?
Premiera będzie 28 lutego, czyli to już za chwilę.
Całkiem niedługo.
Za chwilę będą wejściówki, będą bilety, na pewno będzie informacja. Za chwilkę rozpoczniemy komunikowanie o tym spektaklu. Tu jesteśmy
bardzo
po raz pierwszy.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy tą jaskółkę, że tak powiem, wypuszczamy.
Teatr stary, Szekspir.
Niezwykłe.
Też tak myślę, że jest to niezwykłe, że dla osób, które biorą udział, dla ich rodzin, dla nas wszystkich, to będzie ogromne święto.
Podniosłe wydarzenie. A wracając do właśnie, nie wiem czemu, ale pomyślałam w tym momencie o wolontariacie rówieśniczym, bo tak sobie myślę, że żeby wyjść na scenę, tu o aktorach, dorosłych osobach w spektrum, czy o tej komunikacji między scenarzysta, reżyser, reżyser, aktor, cały ten proces. Wcześniej ta komunikacja na jakimś etapie gdzieś się zadziewa. To jest piękny projekt wolontariatu rówieśniczego, kiedy osoby w spektrum z wolontariuszami, którzy decydują się na taki wolontariat, nawiązują tę nić przyjaźni, umiejętności odczytywania siebie. Ja chciałabym, żeby choćby kilka zdań jeszcze panie zechciały przypomnieć naszym słuchaczom, którzy być może po raz pierwszy słyszą o tej formie.
Zapraszamy, jeżeli tylko ktokolwiek chciałby trochę podarować czasu, to na pewno znajdzie u nas miejsce. Ale tak, ja bym do tego wszystkiego dodała, co powiedziała pani redaktor, co powiedziałaś Ewo, że doświadczanie relacji, doświadczanie drugiego człowieka.
Bo te relacje się tworzą także. Stąd ten wolontariat rówieśniczy przyszedł.
Ten
do głowy.
Świat trochę tych ludzi w spektrum odsuwa. Mówimy o tych bańkach, o zamkniętym świecie. To naprawdę wszystko jest absolutna nieprawda. Ludzie w spektrum to są ludzie, którzy w samotności płaczą z powodu samotności. To są dosyć wymagający partnerzy relacji. Są bardzo czuli na jakiekolwiek gdzieś kłamstewko. Coś, co tam dla nas, a dobra, nie mogę się dzisiaj spotkać, bo muszę odrabiać lekcje, a potem się okazało, że nie wiem, byłam w supermarkecie
i
na zakupach.
I ktoś mnie zobaczył.
Tak, ale
Boli.
Bardzo. Tutaj też jedna z osób w spektrum udzieliła takiej rady, że jeżeli się zakocham, to trzeba trochę poczekać i na pewno wyjdą wszystkie złe rzeczy od tej drugiej osoby i się odkocham. Dlatego, że wiele osób w spektrum, no właśnie, cierpi, doświadcza tych drobnych rzeczy, które nam się wydają nieważne, dla tej osoby są bardzo ważne. I teraz relacja bezpieczna w ramach wolontariatu rówieśniczego. Kiedy jest psycholog? Kiedy ma to ramy?
Kiedy jest to w jakimś także miejscu takim, powiedzmy, publicznym, tak? Kiedy wchodzi w świat
to społeczny. To kształtują sobie, prawda? To, gdzie się chcą spotykać, to już naprawdę jest zależne od tych osób. Ale myślę sobie, że te ramy dają poczucie bezpieczeństwa. Że one są potrzebne, bo kiedy w świecie ludzi neurotypowych zawiązujemy relacje, to nikt nie mówi, do kiedy to będzie. Choć jeżeli to jest czas studiów, to wiadomo, że studia się skończą. Trochę
gdzieś tam z tyłu
rozejdziemy.
Głowy.
Tak, prawda. Rozejdziemy się jakoś tam. Oczywiście się spotykamy. Natomiast wolontariat, tak, doświadczenie relacji, doświadczenie drugiego człowieka, pozwolenie na to. Wielu wolontariuszy mówi, że sobie nie zdawało sprawy, że to jest takie normalne, ale z drugiej strony, no właśnie, że tam jest taka wrażliwość, że tam to serce bije. Wiele osób w spektrum, które doświadczyły tego wolontariatu rówieśniczego, no właśnie mówią o rzeczach takich bardzo prostych, że nareszcie miały do kogo wysłać SMS-a, że nareszcie można się było gdzieś umówić, że nie wiem, rozmawiać o Sylwestrze nie z mamą, tylko z rówieśnikiem, bo to jest ważne w tym wolontariacie, żeby to były właśnie
stąd
relacje rówieśnicze.
Stąd
nazwa wolontariat rówieśniczy.
Pani Ewelino, są chętni do tego wolontariatu?
Tak.
Odbiera pani takie telefony,
tak,
tej
tak.
treści?
Tak, odbieram telefony, odbieram maile, jak najbardziej. Dużo jest chętnych. Też dużo się już, coraz więcej się o tym mówi, więc idzie sobie gdzieś ta informacja w świat. Też tak sobie myślę, że mam kontakt z osobami, które już nie są uczestnikami, ale były przez ileś lat na przykład przez jakiś czas i bardzo dobrze wspominają. Mówią, że właśnie dzięki tym spotkaniom, dzięki temu wszystkiemu, co się działo, tym wyjściom otworzyły się na świat. Te osoby z nami pracują, więc jakby cały czas są aktywni, nawiązują cały czas nowe relacje, nowe znajomości. Jest im dużo na pewno łatwiej. Jakby przeszli przez ten wolontariat, otworzyli się.
Tak, myślę o kimś konkretnie, kto właśnie mówi, że dzięki wolontariatowi teraz jest gotów do budowania relacji nowej, już jakby, że tak powiem, otwartej, bez tego wsparcia psychologa. Dla osób w spektrum, które były w wolontariacie, to są bardzo ważne spotkania, to był bardzo ważny czas w ich takim rozwoju osobowym. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, ma trochę czasu, to naprawdę nie wymaga jakoś bardzo dużego zaangażowania. My prosimy, żeby raz w tygodniu spotkać się, zrobić coś razem, przy czym też staramy się coś zaproponować. Bywają wyjścia wspólne do, nie wiem, do teatru,
do kina, na warsztaty. Kiedyś spotkałam tak, w galerii waszych podopiecznych z przyjaciółmi, z panią psycholog.
Również, tak?
Bo bywają, to te pierwsze spotkania, te pierwsze są.
Bywają wyjazdy, w czasie wakacji staramy się coś robić gdzieś też razem. I to jest, w tej chwili mam przed oczami właśnie, siedzimy w takim środowisku zielonym, drzewa. I ci ludzie cały czas rozmawiają. Są wolontariusze, są osoby w spektrum i po prostu nie ma szans powiedzieć zdania, bo oni cały czas rozmawiają. I to jest po prostu cudowne. Tak? To jest to.
Ja przypominam, że to jest czas takich dobrych uczynków. Skoro mówimy o dobru, to jest czas, kiedy rozliczamy się z fiskusem. Te nasze spotkania wieczorne w programie Pożyteczni dają Państwu szansę, by przyjrzeć się działalności, celom funkcjonowania, obecności najróżniejszych organizacji pożytku publicznego. Dziś na naszej antenie Fundacja Alfa. Niedługo powiemy z dwudziestoletnim stażem, już w przyszłym roku. Jak dobrze, że jesteście i że ten telefon można podnieść, nawet jeśli kolejka jest niekrótka, i porozmawiać. Jak ważna jest ta pierwsza rozmowa, czy rodzica, czy osoby dorosłej. Nie do przecenienia.
Tak, i tutaj, że proszę się nie obrażać na nas za te terminy, które są podawane, bo one takie muszą być, bo wynikają no właśnie z tego, że tak dużo osób czeka na wsparcie, ale tak jak powiedziała pani Ewelina, trzeba rozmawiać, trzeba mówić o swoich trudnościach, a my naprawdę szukamy potem jakiejś odpowiedzi, czy coś możemy zrobić.
Czy możemy powiedzieć jeszcze parę zdań na temat projektów, czy aktualnych, że tak się wyrażę, najróżniejszych propozycji dla zainteresowanych, bo nie wiem na ile, ale pewnie zdążymy, choćby kilka zdań o aplikacji, tu rodzice nastawiają ucha.
Aplikacja SDetect, aplikacja, która została w Polsce adaptowana na język polski.
Jakiś czas temu pani profesor znacznie więcej
lipca,
na ten temat opowiadała.
Tak, ubiegłego roku.
Można znaleźć na naszej stronie, ja się tylko odwołam, przepraszam, gdyby państwo byli zainteresowani, ale teraz dla tych, którzy podejmują decyzje związane
aplikacja.
Z decyzją serca.
Aplikacja dla dzieci. Nieustannie mówię, tu nie chodzi o autyzm, tu po prostu chodzi o rozwój dziecka. Szukamy tej aplikacji, ASDTEK, ściągamy ją sobie na telefon komórkowy, znajdziemy ją w każdym sklepie. Ja akurat w moim telefonie to jest Google Play, wchodzę do tego sklepu, szukam tej aplikacji, ściągam ją, trzeba tam się zalogować, podać swój adres e-mailowy, ale jest ta aplikacja dla rodziców dzieci od 11 do 30 miesiąca życia.
Maleńkich dzieci.
Aplikacja to jest genialne, jest w oparciu o filmy, czyli nie muszę rozumieć języka, nie muszę rozumieć tych wszystkich trudności. Oglądam film, patrzę, czy moje dziecko ma tak samo, czy ma tak jak na drugim filmie, odznaczam odpowiednie kwadraciki. Jest to badanie przesiewowe. To, co jest istotne jeszcze, to to, że te filmy są na trzech poziomach. Inne filmy są dla dzieci 11-12-miesięcznych, 18-miesięcznych, 30-miesięcznych. Aplikacja sama kieruje do odpowiedniego poziomu i po wypełnieniu wszystkiego tam klikamy, biegnie to do Australii, wraca do nas w języku polskim, bo jest to wszystko przetłumaczone i rodzic dostaje informację taką, że trzeba poszukać specjalisty.
Na przykład?
Na przykład. Albo dostaje informację, że zapraszamy za pół roku, nie ma żadnych niepokojów. W tej aplikacji jest też informacja, że rodzic może się zwrócić do nas, do Fundacji Alfa. Tam jest też taka możliwość kontaktu, możemy wyjaśnić, możemy o tym porozmawiać. Ale no właśnie, to, że w zaciszu swojego pokoju, na kanapie, rodzic może popatrzeć na swoje dziecko i popatrzeć na jego zachowania, dokonać swoistej oceny, potem wydrukować ten wynik. Z tym wynikiem może pójść do specjalisty. Pani Ewelino, co pani myśli o tej aplikacji jako osoba, która odbiera telefony?
Tak, na bieżąco.
Tak, jest bardzo dużo telefonów od rodziców. Tak, od rodziców bardzo malutkich właśnie dzieci. Dlatego tutaj też przekierowuję rodziców do tej aplikacji. Zachęcam z zapoznaniem się właśnie z wykonaniem tutaj tego badania przesiewowego. No ale również przekazuję informację, że po wyniku, jeżeli coś będzie państwa niepokoiło nadal, zapraszamy do kontaktu i oczywiście też będziemy szukali jakiegoś rozwiązania, spotkania, terminu, żeby móc się spotkać, wytłumaczyć, porozmawiać z rodzicem, zobaczyć się z dzieckiem. I coraz więcej osób z tego korzysta. Mamy takie informacje, tak, że rodzice robią badania, wysyłają do nas na przykład wynik i proszą o kontakt.
To świetnie.
Aplikacja
nie do pomyślenia parę lat temu, prawda?
Zupełnie. Aplikacja jest bezpłatna, po prostu ściągamy, po prostu wykonujemy to badanie. Rodzice mogą przyjść do nas, ale mogą pójść do każdego specjalisty, prawda, z tymi odpowiedziami i mogą to przedyskutować. W tej chwili zaczęliśmy już bardzo szeroko zakrojoną kampanię. Ona będzie trwała przez cały rok, gdzie staramy się dotrzeć do różnych środowisk z informacją o tejże aplikacji. Prowadzimy szereg webinarów. Na pierwszym było trochę lekarzy. Mhm, bardzo się z tego cieszymy.
Świetnie. Tak, bo to lekarze pierwszego kontaktu.
Lekarze pierwszego kontaktu. Drugie spotkanie było dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zapisało się ponad 300 osób z całej Polski, więc naprawdę bardzo się cieszymy. Przygotowujemy teraz kolejne, również skierowane do lekarzy, wprost do lekarzy pediatrów, do lekarzy pierwszego kontaktu i tak będziemy systematycznie kierować tę propozycję, tę informację, bo tutaj chodzi o to, żeby wiedzieć i skorzystać. Nie wymaga to żadnych kosztów. Dodatkowo, jeżeli ktokolwiek chciałby otrzymać ulotki, plakaty, to raz, że można je ściągnąć z naszej strony w formie elektronicznej, ale my też wysyłamy. Jeżeli ktoś napisze do nas, to wówczas uznajemy, że to są nasze działania statutowe. Nadrukowaliśmy dużo tych ulotek i wysyłamy je również w wersji papierowej.
No właśnie, a propos działań statutowych. Co jeszcze istotnego? Powinni wiedzieć słuchacze, którzy po naszym spotkaniu pochylają się nad PIT-em i podejmują decyzję wsparcia dla was.
Że na pewno nie marnujemy ani złotówki, że są to pieniądze, które wydajemy absolutnie na rzecz osób w spektrum, na rzecz tego środowiska. Raczej nie udzielamy takiego wsparcia finansowego, chociaż się zdarzało, jeżeli była jakaś bardzo taka istotna potrzeba. Natomiast staramy się te pieniążki przeznaczać na aktywności, no właśnie na to wszystko wokół, żeby ten świat był przyjazny.
Co udoskonala także formę życia, współżycia, istnienia.
I to się dzieje, tak? I to się dzieje. I jak sobie przypominam, kilkanaście osób na pierwszym spotkaniu, kiedy fundacja rozpoczynała swoją aktywność.
Kiedy nie było krzeseł, Ani.
Kiedy nie było krzeseł. Tych krzeseł ciągle brakuje.
Spotkanie, tak naprawdę. Symboliczny przedmiot.
Ale to dlatego nie wiem, czy Ewelino pamiętasz.
No nie, była małym dzieckiem.
Ile
pewnie
osób było przyjętych do Fundacji Alfa w 2024 roku, bo było takie robione zestawienie. I to właśnie administracja robiła, ja pamiętam.
Nie pamiętam.
Ponad 1000 rodzin, ponad 1000 osób i tu mówimy, bo były tam osoby, które przychodzą co tydzień, były osoby, które były tylko parę razy w ramach diagnozy, ale pamiętam, że to zestawienie pokazało ponad 1000 PESEL-i. To jest liczba, która po prostu przemawia.
Jest to odpowiedź o sensowności, potrzebie istnienia. Powrócę do tej rozmowy sprzed 19 lat i do tych krzeseł, które się wypełniają i mnożą. Ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Żałuję, że musimy się rozstać, ale czas antenowy jest czasem nieubłaganym. Na zakończenie tylko poproszę o przypomnienie adresu strony internetowej, choć wystarczy pewnie w Google wpisać Alfa, Fundacja Alfa.
W tej chwili nawet przy rozliczaniu to nawet tam w picie tak, wystarczy wpisać Alfa i pokazuje się, ale oczywiście wszystkie informacje i zapraszamy na naszą stronę.
Wraz z numerem KRS znajdują się na stronie
naszej stronie www.autyzmlublin.pl. Tam są informacje o naszych aktywnościach, o naszej działalności,
i informacje o spektaklu, który pod koniec
za
lutego.
Za chwilę będzie. Zapraszamy.
Czyli jesteśmy absolutnie pierwsi.
Absolutnie.
Bardzo dziękuję. Profesor Anna
dziękuję
Prokopiak,
bardzo.
Prezes Fundacji Alfa, pani Ewelina Pożyc. Były dziękuję. Dziś państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy życzę.
Dobrej nocy. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.